Chcesz rozwiązać swój problem? To złap byka za rogi. Tato, siadaj, pogadamy. Tu się patrz w moje oczy. Wyłącz telewizor teraz. 10 minut rozmowy. Mamo, mój mężu, musimy pogadać prosto w oczy. Nie tak, że żona krzyczy w kuchni do lodówki. Głupi jesteś, a on w pralce do pieca gazowego w łazience. A ty jesteś głupsza jeszcze? To są rozmowy małżeńskie. Ile rozmów się tak odbywa? W przelocie. Pamiętam, jeden ktoś mi opowiadał, że miał takiego szefa w pracy, że tak się bał podwładnych, a jednocześnie chciał ich nękać, tak stukał w drzwi. Nie posprzątał pan po sobie w biurze i zwiewał. On otwierał drzwi, chciał coś powiedzieć, nie ma już kierownika. Tak się skradał do ludzi, krzyczał coś za drzwi, stukał i zwiewał. Albo takie rozmawianie, prawda, o poważnych problemach na schodach. Że on zawsze mówił, jak szedł do góry. A podwładny szedł do dołu. Jak się już minęli, on miał nad nim 2 metry wysokości. Oj, proszę się poprawić z wydajnością. I szedł dalej do góry. I nie można było odpowiedzieć. Siadaj, spójrz mi w oczy i pogadajmy chwilę. Bez krzyczenia przez ścianę, jakichś numerów, jakichś ucieczek. Pan z wami? Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie powrócił w mocy ducha do Galilei Jezus, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj pierwsze i trzecie czytanie z Księgi Nehemiasza i z Ewangelii Łukasza mówią o powrocie, ile tak można powiedzieć, o nowym początku. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Pierw trochę historycznego tła dla Księgi Nehemiasza. To wszystko, ten epizod, bo ile tak można powiedzieć, zaczyna się w roku 587 przed Chrystusem, kiedy Jerozolima została zdobyta przez Nabuchodonozora. Świątynia została zniszczona. Dla Żydów to jest koniec świata. Sprzęty świątyni zostały wywiezione do Babilonu, więc upokorzenie nieprawdopodobne. Juda całkowicie spustoszona i Żydzi są deportowani do Babilonu. Nie wszyscy, oczywiście część z nich zostaje, żeby, że tak powiem, obsługiwać te zgliszcza, a 20 tysięcy ludzi jest przeniesionych w 3 deportacjach do Babilonu. Ale proszę Państwa, to nie było tak, że Żydzi poszli jako jakieś niewolnicy i tam wiedli strasznie ciężki los wygnańców. Oni przeszli do Babilonu, ale dość szybko stali się elitą tego kraju. Oni się tam nieźle urządzili, mieli głowy na karku. Nawet się rozwijali bardzo gospodarczo. Oczywiście były też, ich wiara zaczęła się jakoś tak kalać wpływami kultury babilońskiej. I kiedy po 50 latach potęga babilońska zostaje zniszczona przez króla Persów Cyrusa i król mówi: Żydzi, możecie wracać do Jerozolimy, do Izraela, do Judy, to wielu z nich mówi: a po co? Tak, żeśmy się tu dobrze urządzili na tej emigracji. Nam jest dobrze, a co tam wracać? Tam są ruiny, tam jest pusto, tam jest świątynia zniszczona. No ale część z nich wraca, to też były deportacje w takich falach. Część w nich wraca. Pierwszą rzeczą, jaką robią, to na zgliszczach świątyni stawiają ołtarz, by złożyć ofiarę Panu, a potem biorą się za odbudowywanie świątyni, znaczy odbudowywanie. Budują praktycznie drugą świątynię w historii swojego narodu. Ale sytuacja jest cały czas taka, powiedziałbym, delikatnie mówiąc, niesympatyczna, bo ci Żydzi, którzy zostali, no jak wygnali ich sąsiadów, to przejęli ich domy, przejęli ich, że tak powiem, posiadłości. A teraz oni wracają, trzeba im oddać z powrotem, więc oni ich niechętnie witają, tych uciekinierów, którzy powracają z deportacji. Budowa świątyni w pewnym momencie ustała, jest ogólne zniechęcenie i sytuacja taka jest, mimo że już się niewola skończyła, wcale nie jest entuzjastyczna. W Judzie są elementy obcych religii. No w końcu tą świątynię budują, kończą. W 515 roku przed Chrystusem ona jest poświęcona. Ale to wszystko wymaga jakiegoś ducha. Wszystko to wymaga jakiegoś ducha, jakiegoś powiewu, jakiejś mocy, jakiejś siły, jakiegoś uporządkowania. No i właśnie tutaj dochodzimy w chronologii do tego czytania, którego żeśmy dzisiaj słuchali. Gdy Izraelici mieszkali już w swoich miastach, więc już się jakoś tam osiedlili na tych swoich rodzinnych stronach, wtedy zgromadził się cały lud jak jeden mąż na placu i domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł Księgę Prawa Mojżeszowego. Ludzie mówią, my potrzebujemy Słowa Bożego. Zgromadzili się jak jeden mąż i słuchali Słowa Bożego od rana do południa. Państwo jesteście nieraz bardzo cierpliwi, słuchając i Słowa Bożego czytanych czytań i słuchając moich kazań, które są nieraz może trochę przydługie, ale na litość, gdybym zapowiedział, że zaczynam kazanie, które skończę o 20, to najbardziej wierni powiedzieli, no księże, wyluzuj trochę, no chłodno dzisiaj jest. Słuchali Słowa Bożego, jak jeden mąż, tłum zgromadzony, nie było nagłośnienia, więc sobie na pewno tam przekazywali te słowa. On stał, jak czytaliśmy, na jakimś podwyższeniu drewnianym i kiedy usłyszeli Słowo Boże, podnieśli ręce, upadli na kolana, dotykając twarzą ziemi. Jeszcze raz Państwu mówię, Słowa Bożego to się nie słucha tak, że człowiek sobie siada w fotelu i mówi, no ciekawe, co Ty powiesz, Panie Boże. O, to było niegłupie. Tutaj coś, nie, na twarz, może wszystkiego nie rozumiem, ale oddaję pokłon i wtedy się Słowo Boże słyszy. Dlaczego to jest ważna historia? Czy to jest tylko taka ciekawostka historyczna sprzed 25 wieków? Nie, proszę Państwa, to jest historia narodu żydowskiego w tych 100 latach, to jest historia niejednego człowieka, który w dzieciństwie został zaatakowany, otoczony, spalony. Jego świątynia, jego święte rzeczy, jego święte wartości zostały spalone, zdruzgotane. Tata był kochany, a tata zaczął molestować. Mama była kochana, a potem się człowiek orientuje, że ta mama urabia sobie dziecko według własnego widzimisię. I co człowiek robi? Ucieka na emigrację. Ucieka od siebie, przestaje być sobą. Zaczyna się bronić, ja to Państwu do znudzenia powtarzam. Wielu ludzi uciekło od siebie. To nie to, że się stoczyło na dno. Zaczęli wchodzić w pracoholizm, perfekcjonizm, bycie miłym człowiekiem, bycie życzliwym, bycie inteligentnym, bycie karierowiczem. I zaczęło im się często na tej emigracji wewnętrznej dobrze powodzić. No trochę nie jestem sobą, trochę kręcę, troszeczkę jestem intrygant, troszeczkę jestem plotkarz, troszeczkę widzę, że przesadzam z tym zaufaniem we własne siły. Ale mi się nieźle powodzi. Dwa fakultety zrobiłem, pracę mam dobrą, ludzie mnie szanują. Fakt, że ja nie mówię, co myślę. Fakt, że ja nikomu nie mówię, co myślę. Ja sobie swoje myślę, swoje tajemnice mam. I teraz ktoś mówi, słuchaj, wróć do siebie. A co ja będę wracał do siebie? Do tej nędzy? Do tego erotomana? Do tego kłamcy? Do tego tchórza? Bo ja w istocie jestem tchórzem, tylko się umiem ustawić. Po co wracać do siebie? Proszę zwrócić uwagę, ci Żydzi wracali na zgliszcza świątyni. To nie to, że wracali do siebie, do pięknych domów. Wracali do zrujnowanego społeczeństwa. Ich było wszystkich, tych, co wrócili i tych, co cały czas mieszkali w Judzie. 20 tysięcy. Proszę Państwa, to Otwock ma więcej ludności. My mówimy naród żydowski. 20 tysięcy ludzi ocalało po tych wszystkich zawieruchach wojennych. I po co wracać? Tutaj jest, tu jest potęga, tu mam stanowisko, tu jest królestwo potężne, Cyrus. To jest potęga na pół świata. A tam wracać do tych Żydów? Po co mi to ta religia dzieciństwa? I wielu z nas ma taki dylemat. Tutaj notabene można by teraz powiedzieć dużo o problemach emigracji polskiej. To też jest problem. To jest, proszę Państwa, odpowiedzialność. Czy ktoś wyjechał do Anglii ze strachu, czy dlatego, że tu nie miał żadnych warunków zdobycia pieniędzy na dom dla żony i dla dzieci, czy żadnego, żadnej możliwości rozwoju. To są różne sytuacje, ale niewątpliwie odpowiedzialność jest. Pytanie o motyw, dlaczego ja tak naprawdę wyjechałem i czy nie powinienem wrócić do siebie. Ktoś powie, co będę wracał do tych swoich jakiejś tam wioski podkarpackiej, czy jakiejś tam wioski gdzieś tam w Koszalińskim, czy tam PGR, po PGR-owskie, co ja tam będę robił? Tutaj w Anglii ja coś znaczę. Już jestem pomocnikiem na zmywaku w pizzerii. Więc ja kimś tu już jestem. A tam co będę robił w tej swojej wiosce? Do matki wrócić? Do ojca? Do tego gderliwych rodziców? No to są pytania bardzo poważne, ale je trzeba stawiać. Nie każdy wyjazd z Polski był chyba moralnie dobry. Tak najogólniej można powiedzieć. Wracać czy nie wracać? Jeszcze jest taka jedna ciekawostka historyczna, że Jerozolima nie miała murów. Miasto bez murów jest pozbawione bezpieczeństwa. I wielu ludzi mówi, jak ja się pozbędę tych kłamstewek, tego karierczowiczostwa, tego bazowania na swojej urodzie, na intrygach, zmieniania chłopaków czy dziewczyny jak rękawiczki, bo ludzie sobie różnie ustawiają życie, żeby się podbudować moralnie, duchowo, pseudoduchowo, to jak ja teraz z tego zrezygnuję, to każdy będzie mógł mnie popchnąć. Każdy będzie mógł na mnie splunąć. Ja muszę się czymś bronić. Muszę mieć pazury swoje do obrony siebie. Oni wracali do miasta, które nie miało murów. Nehemiasz szybko te mury odbudował, bo w 52 dni, ale utrata poczucia bezpieczeństwa, wiemy, jaka to jest wielkie ryzyko. Kochani, ten powrót do siebie, o którym tu często mówimy, to jest powrót nieraz do prawdziwej swojej religijności. Jest wielu ludzi, którzy mają religijność taką trochę na zasadzie, a wszyscy wierzą, ta w moim środowisku, to do dobrego tonu należy wierzyć, to ja też wierzę. A jak tam z tymi Ewangeliami było naprawdę? Czy ja wiem? A jak tam z tą nauką Kościoła? To jest Duch Święty? Na pielgrzymkę pójdę, bo chodzą moi znajomi. Czy ja się tam orientuję, czy nie orientuję? Chodzę do Kościoła, bo nawet sympatycznie jest. Jak pójdę do spowiedzi, to sobie pogadam o swoich problemach. Ksiądz mnie pocieszy zawsze. A czy to ten sakrament, to Duch Święty tam działa? Czy to nawracać się trzeba? A kto by sobie tym głowę zawracał? Ja mam tyle na głowie, to jeszcze... Jeden z ojców jezuitów opowiadał o takim właśnie bezmyślności, która towarzyszy takiej religijności, nieraz nawet sukcesu, bo ktoś jest bardzo zadowolony ze swojej wiary. Proszę Państwa, do czego ja zmierzam? Może ja pierw powiem. Człowiek niewierzący, który naprawdę czyta nieraz Biblię i rozprawy teologiczne, ja takich spotkałem, jest bliżej Boga niż co niedzielę praktykujący katolik, który za bardzo nie orientuje się, o co w tym wszystkim chodzi. Człowiek, ja znam ludzi, którzy mówią, krzyk księdza, ile ja się naczytałem na temat ten czy ten teologiczny, moralny problem. Niech mi ksiądz wierzy. No nie mogę przyjąć nauki Kościoła. No nie mogę, no po prostu. Ja mówię, bracie, jeszcze czas. Szukaj w uczciwości. No to cieszę się, że ksiądz mi tak mówi. Ale są tacy, wierzysz w to, co mówi Kościół? Jasne. A w ten dogmat wierzysz? Jasne. A w te prawdy, we wszystko, co Jan Paweł II mówił, we wszystko. Jak się przyjrzymy jemu życiu, to się okazuje, że on tam nie we wszystko wierzy. Człowiek, który jest wątpiący, bijący się, obrażający się na Kościół, ale w uczciwości, bo proszę Państwa, są mądrale. Są mądrale, które stawiają zarzuty Kościołowi po to, żeby się popisać, żeby sobie potriumfować nad Kościołem i nad księdzem, który nie jest tak oczytany jak on. Zdarza się. To są mądrale, ale są ludzie, którzy naprawdę uczciwie nie mogą tej Ewangelii łyknąć. No. I oni są blisko Boga. Oni są blisko Boga. Bardzo blisko. Bliżej niż ci bezmyślni katolicy. Jeden z księży jezuitów opowiadał tutaj w Warszawie na Rakowieckiej, to chyba miało miejsce, że pisał jakąś pracę czy coś dotyczącego dogmatów, właśnie świadomości dogmatów świadomości wiernych. I przed kościołem kiedyś stanął z magnetofonem, nawet tak bez habitu, bez sutanny, po cywilu, jak to mówimy, i chciał troszeczkę zasięgnąć opinii katolików o dogmatach. I idzie takie małżeństwo, koło 50, i on podchodzi i mówi, bardzo Państwa przepraszam, czy Państwo moglibyście coś powiedzieć o dogmatach? No ten pan się poczuł, że sytuacja jest poważna, więc mówi do żony, Helenka, idź do samochodu, ja tu z księdzem, z panem porozmawiam o dogmatach. Proszę pana, mówi do tego księdza jezuity, ja to nawet nic nie mam przeciwko dogmatom, ale wręcz przeciwnie. Tylko proszę pana, to na przykład u mojego szwagra w parafii, to tam jest coś nie tak. Bo taki dogmat ślubu to 1000 zł kosztuje. A dogmat pogrzebu to i 1200. Także z tymi dogmatami to różnie bywa. Nie zawsze jest wszystko w porządku. No i takich mamy katolików, którzy pobożnie chodzą w eleganckich jesionkach z lisem. Katolicka jesionka jest z lisem. Chodzą i nie mają pojęcia, co to jest dogmat. Więc chcę powiedzieć, proszę państwa, powiem rzecz prowokującą. Jak wrócisz do siebie, to zaczniesz mieć wątpliwości co do wiary i wtedy będziesz blisko Chrystusa. A teraz ze strachu niektórzy ludzie mówią, nie, ja nie mam żadnych, jestem ortodoksyjny katolik, nie mam żadnych problemów religijnych, niech mnie papież Ratzinger pytał, ja wszystko odpowiem, we wszystko wierzę, katechizm, wszystko wyznaję, cały wyznaję. Ze strachu, z bezmyślności, może być, nie mówię, broń Boże, że tak wszyscy mają. Wróć do siebie, do tej zburzonej świątyni i zastanów się, kocham tego Jezusa. Jestem mu wierny, staram się, biję się o wiarę, zmagam się o wiarę, pogłębiam wiarę. Czy to jest rzeczywiście żywe? I oni, powtarzam, kiedy wrócimy do siebie, do tych zgliszcz, bo tam z dzieciństwa pozostają zgliszcza, z młodości, to co nam będzie potrzeba, żeby się odbudować? Słowa Bożego. Słuchali wszyscy, mamy w wydarzeniu, w opisie historii Żydów, trzeba słuchać całym sobą. Słuchali długo, od rana do południa. Ja muszę słuchać Słowa Bożego intensywnie. Słuchali na kolanach. Ja słucham Słowa Bożego nie po to, żeby zrozumieć. Pamiętajcie państwo, Pismo Święte jest nie po to, żebyśmy je rozumieli. Oczywiście po części tak, ale żebyśmy pamiętali, ufali i tym żyli. Nikt z państwa, jak je śniadanie, nie robi analizy chemicznej chleba, nie rozstawia podręcznego laboratorium, próbki chleba do kwasu, do zasady, rozpuszczam, ciekawe co. Jem, dobry, super, mama, jeszcze jedną kanapkę zjem. Minus 20, to zjem trzecią jeszcze. Bierzcie i jedzcie. Jeśli chcesz wrócić do siebie, pytasz, jak będziesz żył. My się bardzo boimy wrócić do siebie. Wolimy odgrywać te role, do których żeśmy się nauczyli, nawet całkiem nieźle. Otóż będziesz sobą, jeśli będziesz słuchał Słowa Bożego. Jak i dzisiaj śpiewaliśmy refren psalmu. Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem. Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem. Ktoś mówi, ja czytałem Pismo Święte i wcale mi się nie poprawiło. Proszę państwa, my czytamy Pismo Święte, tylko dojadamy jeszcze po bokach. To jest ten przykład, który tu mówiłem wielokrotnie. Nieraz się obiadu nie możemy doczekać, to tutaj zjemy marcheweczkę, tu cukierka, tu tofi, tu marsa, tu wypijemy soczek i taką różną sobie zrobimy podręczną jakąś przekąskę i potem, kiedy obiad wjeżdża na stół, to my już na niego nie mamy ochoty. My idziemy w niedzielę do kościoła, a tak w poniedziałek sobie zajrzę na taki film, pogadam z kolegą o tym, przeczytam taką gazetę i sobie tak dojem trochę. Wiecie, co jest najlepsze na smaczne jedzenie? Wygłodzić się i poczekać na tą zasadniczą potrawę. Podobnie coś jest ze Słowem Bożym. My dojadamy po bokach, dojadamy swojej mądrości. Pismo Święte mówi, że Ewangelię głosi się komu? Ubogim. Ubogim się głosi Ewangelię. Bogacze nie mają, nie głosi się im Ewangelii. Proszę państwa, często to mam. Przychodzi do mnie człowiek i mówi, jestem zerem. Ale wiecie, to jest... I ktoś mówi, no to jaki on jest ubogi? No sam się przyznaje, że jest zerem. Ja mówię, a może ty nie jesteś zerem? Jestem. Czyli w co on jest bogaty? On jest bogaty to, że wie, że jest zerem. Ja mówię, ale ty nie jesteś zerem, Bóg cię kocha. No, ja wiem, że jestem zerem. I to jest moje bogactwo. Ja wiem. Proszę państwa, jeśli wiesz, kto to jest Jezus Chrystus, to nie wiesz, kto to jest Jezus Chrystus. Jeśli wiesz, kim jesteś, to nie wiesz, kim jesteś. Jak mówisz, ja nie wiem, kim jestem, jestem materiałem do poprowadzenia, to wtedy wiesz, kim jestem. Proszę zwrócić uwagę na ten paradoks. Jeśli się upierasz, że ze mnie nic nie będzie, to jesteś pyszny. Pokorny mówi, tak ksiądz mówi, tak Bóg mówi, że ze mnie coś będzie, może mu się uda. To jest człowiek pokorny. Dopuszcza możliwość zmiany, dopuszcza możliwość rozwoju duchowego. To jest człowiek pokorny. Pyszny mówi, nic z tego nie wyjdzie. Nie wyjdę z tego grzechu. Nikt mnie nie zmieni. Mój ojciec się nie zmieni. Ja to wiem, że się nie zmieni. Mój mąż się nie zmieni. Ja to wiem. Wiem. To jest pycha. Pokorny, a ubogim się głosi Ewangelię. Ubogi to jest ten, który ma wszystko u Boga, który jest pusty. Nie wstawisz walizki do skrytki, w której stoi już wielka walizka. Skrytkę trzeba opróżnić. Pycha mutuje, ona jest bardzo sprytna. Mówiłem na początku dzisiejszej refleksji, że mamy dzisiaj o dwóch powrotach. Tak, bo jeden powrót to jest Izraelitów do krainy judzkiej, a drugi powrót to jest Chrystusa do Nazaretu. Proszę zwrócić uwagę, jak się zaczyna dzisiejsza Ewangelia. Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei, wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy, On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Jezus zaczyna nauczać i Jezus zaczyna odnosić wielkie sukcesy w okolicy. I pewnie by te sukcesy jeszcze mógł długo odnosić, tylko się decyduje pójść w miejsce, które jest dla Niego najgorsze, jeśli chodzi o po ludzku rzecz patrząc, do miasta rodzinnego. Tam nie odniesie sukcesu. Proszę Państwa, jestem przekonany, że wielu z Was się zgodzi z tym. Najtrudniej Ci sukces odnieść w domu rodzinnym. U koleżanek, w pracy. Ależ Pani Basiu, jak Pani pracuje. Panie Krzyśku, jaki Pan jest zdolny. Wraca do domu. Krzysiek, ty bruda się jeden, ty. Najtrudniej nam zaistnieć w domu. Proszę Państwa, to co Państwu często nieraz w żartach mówię, gdyby tu stali moi koledzy ze szkoły, koledzy z podwórka, by mi się 100 razy trudniej to kazanie mówią niż do Was, bo ja Was nie znam. Do znajomych się najtrudniej mówi. W domu rodzinnym mamy... I Jezus wraca do domu rodzinnego. I dzieje się tak, jak można było przewidzieć. Nie przyjmują Go. Wprawdzie dzisiaj Ewangelia świętego Łukasza nie obejmuje, ale wiecie, co się stało. Wyprowadzili Go na stoki, chcieli Go strącić, chcieli Go zabić. Jego sąsiedzi, Jego znajomi, Jego środowisko, bo według nich bluźnił, zazdrościli Mu tego sukcesu. Ale Jezus tam wraca, gdzie jest trudno. Dlaczego? Wraca do siebie. On nie chce odciąć się od Nazaretu, bo Nazaret jest trudny i zacząć sobie od nowa na czystym, nowym terenie. Proszę Państwa, pamiętam, rozmawiałem kiedyś z jednym panem, który miał za sobą wiele związków. Jak on to sprytnie wykombinował. Wchodził w związek z kobietą, po pewnym czasie dochodziło do seksu, więc on z nią zrywał kategorycznie, odcinał się. Nigdy się więcej nie spotkamy, nie dzwoń do mnie, nie pisz do mnie. Nowe otwarcie. Witaj, Gosiu. Potem z Gosią dochodziło do seksu. Zrywam z tobą, absolutnie, to jest bezbożnictwo, co my robimy. Nie możemy się już więcej spotykać. Witaj, Kasiu. Z Kasią dochodziło do seksu. Zrywam z tobą, nie chcę cię znać. I facet robił ciągle nowe otwarcia. A ja mówiłem, teraz wróć do każdej z nich i ją przeproś za swój numer popisowy. Pamiętajcie, nie da się, że ja się odcinam się od mojej rodziny. Nie chcę znać mojego ojca, nie chcę znać mojej matki, nie chcę znać moich braci. Wchodzę w nowe środowisko i tam jestem z kimś innym. Nie. Nie da się tak zrobić. Chyba, że ta rodzina jest toksyczna, jakaś w ogóle agresywna. Pogadaj z ojcem, ale on mnie nie zrozumie. To nic. Tobie jest potrzebne to pogadanie. Wyjaśnienie pewnych rzeczy. Powtarzam, mówiłem kiedyś Państwu, jeśli nie wyjaśnisz jakiejś rzeczy w pewnym momencie w swoim życiu, utniesz ją i będziesz żył, to będziesz miał 60 lat, a od 25 roku życia będziesz nieżywy. Trzeba wrócić. A to są trudne rozmowy, trudne spotkania. Trzeba w dzieciństwie rozprawić się z lękami. Wielu ludzi nie rozprawiło się z lękami w swoim środowisku i zabrało te lęki jak do torby i poszło w świat. I te lęki, przepraszam za słowo, śmierdzą, cuchną, ciążą, bróżdżą im w życiu. Życie człowieka dojrzałego jest życiem jednego pociągnięcia. Nie może być luk, nie może być zmiany nagle jakiejś tożsamości. Powtarzam, ja nie chcę powiedzieć Państwu, że z wszystkimi ludźmi, których w życiu spotkaliśmy, mamy się do końca życia przyjaźnić. Nie. Jest tak, że tracimy kontakt z jakimś środowiskiem, tracimy kontakt z jakąś ciocią, która jest gdzieś daleko, ale powyjaśniane sprawy musimy mieć z wszystkimi. To nie chcesz, jak poznajesz dziewczynę, to masz z nią do końca życia trzymać kontakt. Nie. Tylko masz się rozstać z wyjaśnionymi sprawami. Jak słowem przepraszam, to słowem przepraszam. Jak słowem oszukałaś mnie, ja to widzę i wybaczam ci. Jak ze słowem przepraszam, to przepraszam. Jak ze słowem wybaczam, to wybaczam. Ale sprawę trzeba załatwić do końca. Bo pójdziemy w świat i czegoś nam będzie brakować. I wielu ludziom brakuje tego, że gdzieś jakaś ciągłość im się troszeczkę przerwała. Trzeba być zintegrowanym, nie wolno uciekać od swojego życia. A najtrudniejsze rzeczy to są właśnie te dom rodzinny. Jezus przyszedł tam, wiedział, że będzie trudno, wiedział, że jego sąsiedzi go z entuzjazmem nie przyjmą, tak jak w innych miastach go przyjmowali. Powtarzam, nas też przyjmują w różnych obcych miastach, pełni podziwu dla nas, w domu rodzinnym wśród znajomych niekoniecznie. I czego Jezus potrzebuje? Tego samego, czego potrzebowali Żydzi za Nechemiasza. Słowa Bożego. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana. Jezus chce to usłyszeć o sobie. Kochani, przecież jego szatan też atakował. Jego krewni, pamiętacie, jest epizod w Piśmie Świętym, że wybrali się do Jezusa, żeby go powstrzymać, bo zaczęli mówić, że on zwariował. No Jezus jest wariat. Proszę Państwa, co zrobić, jak ci ktoś będzie mówił, jesteś głupi, nawiedzony, nienormalny, beznadziejny do niczego? Pismo Święte do ręki i czytaj. To jest słowo z mocą. Jeszcze raz dzisiejszy refren. Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem. Nie nerwosol, nie godzinne rozmowy z koleżanką. To też, jeśli trzeba. Ale przede wszystkim Słowo Boże. I powtarzam, musisz zgłodnić na to Słowo Boże. Nie można dojadać sobie po bokach. Nie można dojadać sobie po bokach. Albo Słowo Boże. Nieraz lekarz mówi, albo ja Pana leczę, albo wróżka Pana leczy. Ja nie biorę odpowiedzialności za Pana eksperymenty z jakimiś medycynami pokątnymi. Krewni chcieli go powstrzymać. I czym się wtedy pamiętacie, jak Jezus, jak szatan chciał Jezusa powstrzymać w kuszeniu na górze? Czym się Jezus bronił? Cytatami z Pisma Świętego. Czy ty masz cytaty z Pisma Świętego, którymi się bronisz, jak cię atakuje demon? Pamiętacie Państwo, kiedyś tu rozdawałem, tu z rok, dwa lata temu, taką apteczkę duchową, wybrane cytaty Pisma Świętego na trudne momenty, żebyście to mieli pod ręką, w tramwaju, w autobusie, na imprezie, jak cię złapie, że jesteś niczym, że jesteś zerem, żeby natychmiast, jak kroplówkę się komuś szybko podaje, jak się komuś zastrzyk robi, żeby się ratować cytatami z Pisma Świętego. I proszę zwrócić uwagę, Chrystus był człowiekiem bez grzechu, ale też napawał go lęk. Szatan go atakował. Był podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu. I teraz mówię tu o fragmencie, których dzisiejsze czytanie nie obejmowało. Chcieli go zrzucić ze skały, i to jest piękny zwrot, a on przeszedł pomiędzy nimi, w środek, tych, którzy go chcieli ukamienować. Nie jest napisane, Jezus wyszedł tylnymi drzwiami z synagogi. Jezus chyłkiem, za krzaczkami, udało mu się jakoś zwiać, że go nie... Jezus popatrzył na nich i wszedł w środek. Rozumiesz? To jest dla nas wskazówka. Chcesz rozwiązać swój problem? To złap byka za rogi. Tato, siadaj, pogadamy. Tu się patrz w moje oczy. Wyłącz telewizor teraz. 10 minut rozmowy. Mamo, mój mężu, musimy pogadać. Prosto w oczy. Nie tak, że żona krzyczy w kuchni do lodówki. Głupi jesteś, a on w pralce do pieca gazowego w łazience. A ty jesteś głupsza jeszcze? To są rozmowy małżeńskie. Ile rozmów się tak odbywa? W przelocie. Pamiętam, ktoś mi opowiadał, że miał takiego szefa w pracy, że tak się bał podwładnych, a jednocześnie chciał ich nękać, tak stukał w drzwi. Nie posprzątał pan po sobie w biurze i zwiewał. On otwierał drzwi, chciał coś powiedzieć, nie ma już kierownika. Tak się skradał do ludzi, krzyczał coś za drzwi, stukał i zwiewał. Albo takie rozmawianie, prawda, o poważnych problemach na schodach. Że on zawsze mówił, jak szedł do góry. A podwładny szedł do dołu. Jak się już minęli, on miał nad nim 2 metry wysokości. Oj, proszę się poprawić z wydajnością. I szedł dalej do góry. I nie można było odpowiedzieć. Siadaj, spójrz mi w oczy i pogadajmy chwilę. Bez krzyczenia, przez ścianę, jakichś numerów, jakichś ucieczek. Wziąć by kazał. Jezus przeszedł pomiędzy nimi. Naprawdę... Odważny mężczyzna, pełen mocy ducha, pełen mocy ducha. Musisz wrócić, czytać pismo, wrócić do samego siebie. Wydmotowałem sobie w tym tygodniu i podzielę się z Państwem przepięknym cytatem Bernanosa. Moje życie jest już pełne zmarłych. To szczególnie ludzie starsi. Coraz więcej zmarłych. Ilu już zmarłych w moim życiu? Przyjaciół, znajomych, rodziców, krewnych. Moje życie jest już pełne zmarłych, ale najbardziej umarłym z umarłych jest mały chłopiec, którym kiedyś byłem. I gdy nadejdzie moja godzina, On stanie na czele mojego życia, pozbiera moje lata aż do ostatniego i niczym młody dowódca, zwoławszy rozproszoną armię starych żołnierzy, wejdzie pierwszy do domu Ojca. Dlaczego mamy wrócić do siebie? Nawet do tej nędzy, do tej niewiary, do tej prawdy. Dlatego, że tylko Ty możesz być zbawiony. Żadna Twoja poza, ani żadna Twoja maska. Tylko Ty, żadna Twoja gra nie będzie. Chrystus nie przyszedł zbawić naszych gier, naszego udawania, naszego kombinowania. Chrystus przyszedł zbawić Ciebie prawdziwego, nagusieńkiego. Nagusieńkiego. Z wszystkiego nas na sądzie ostatecznym porozbierają. Nie przekupimy żadnego anioła, żeby jeszcze jedno kłamstewko nam zostawił. Kłamstwo ma tysiące form. Prawda jest jedna, czysta. Prawda jest jedna. Kłamstw są tysiące. Ten mały chłopiec umarły we mnie pozbiera Ciebie. Pamiętasz, jak byłeś małym chłopcem, bawiłeś się w sklep w Warszawie, w piaskownicy, kakao się z cegły robiło, pamiętasz? A potem byłeś ministrantem, pamiętasz, jaka ta atrakcja była, kręcenie kadzidła, tych węgielków? A potem pierwsza miłość w wieku 15 lat, a potem student, a potem ten wypadek, a potem małżeństwo. I Pan Bóg chce, żeby z tego wszystkiego wyszedł ten jeden prawdziwy, który może uciekał, zwiewał, wracał. On wejdzie do nieba na czele tej armii różnych naszych, tej naszej tożsamości poukrywanej niekiedy. Kochani, Pismo Święte mówi kilkakrotnie o niewidomym od urodzenia. Jakżeż musiało być przykro takiemu niewidomemu od urodzenia, kiedy ktoś przy nim mówi o kwiatach, o niebie, o morzu. Taki niewidomy od urodzenia nie miał pojęcia, wiedział, że dużo traci, nie widząc tego wszystkiego. Są ludzie poranieni od urodzenia. Im jest też strasznie przykro, kiedy słyszą o miłości, o dobrym ojcu, o dobrej matce, o akceptacji, o cieple rodzinnym. Im jest strasznie przykro ci poranieni od urodzenia, jak niewidomi od urodzenia. I Chrystus mówi, dziś się spełnia wasza wolność. Ja domyślam się, że wielu z was powie, no i gdzie to? Ciągle jestem poraniony. Jestem ciągle poraniony od urodzenia. Brzydki, beznadziejny, zakrawający na kandydata do szpitala psychiatrycznego momentami. Jezus mówi dziś, wiecie jak jest nasz problem? Że my nie widzimy tego dziś. My widzimy przeszłość i przyszłość. Proszę Państwa, wielu ludzi ciągle siedzi w przeszłości. 5 lat temu mąż mnie zdradził, 7 lat temu zachorowałam. Ciągle o tym myślę. Matka mi nie dała spadku, tak jak obiecała. Nie mogę przestać o tym myśleć. Jak się kiedyś w dzieciństwie, jak miałam kiedyś chłopaka, ale straciłam, taki był dobry chłopak, ale mnie zdradził. Czy Ty możesz coś zmienić w swojej przeszłości? Nic nie może zmienić swojej przeszłości. Nie masz totalnie władzy nad przeszłością. I ta przeszłość Ci upokarza. A są ludzie, co myślą o przyszłości. Jak skończę studia? A jeszcze pewnie kogoś spotkam. A zmienię to. A pojadę tu. A to zrobię. A czy masz władzę nad przyszłością? Czy możesz coś zarządzić, jeśli chodzi o Twoją przyszłość? W pewnym sensie możesz ją przygotowywać. Ale władzę, kochani, nad czym masz władzę? Nad dziś, nad teraz, nad godziną 15:53. Teraz masz władzę. Albo się teraz będziesz super modlić, albo przegrasz tą mszę do końca. Teraz masz władzę, nad dziś masz władzę. Nad wczorajszą sobotą nie masz władzy. Jak strzeliłaś gafę, to już nic nie zmienisz. Nad jutrzejszym poniedziałkiem nie masz władzy. Ale nad tym, że jesteś teraz w Kościele Świętej Anny, masz władzę. I dziś może Ci Chrystus dać łaskę, jeśli w tej chwili oddasz Mu wszystko. W tej chwili oddasz Mu wszystko. A może ktoś z Was nie już dzisiaj na mszy świętej pomyślał o wczorajszej sobocie i jutrzejszym poniedziałku i jeszcze raz sobota i poniedziałek. I nie zauważył, że jest Chrystus, który mówi dziś, w tej chwili, mogę Cię może uczynić wolnym. My od razu mamy 100 pytań. Panie Jezu, na długo? Do przyszłej soboty starczy? A jak to będzie później? A jak to z tą sprawę rozwiążesz? My ciągle z tym, a jak Ty to zrobisz? A jak Ty to rozwiążesz? A co będzie? Dziewczyny, tak bardzo lubicie, jak mąż weźmie na ręce, zakręci. A długo mnie będziesz kręcił? Zamknij oczy i myśl o Anglii, jak mówiły matki swoim córkom wiktoriańskiej Anglii przed nocą poślubną. Zamknij oczy i myśl o Anglii. Całe wychowanie seksualne takie było. A jak to będzie? A czy to często się... A co będzie? A na emeryturze jaki nas seks będzie? dziś. Proszę Państwa, dlatego my tego dziś nie widzimy. Gdybym się zapytał, co jest najważniejsze w Twoim życiu? Wielu może, ciekawe, jakbym tak zapytał Was teraz. Proszę Pana, co jest najważniejsze w Pana życiu? No, skończyłem studia, doktorat zrobiłem. Ktoś powie, no, najważniejszy w moim życiu będzie mój ślub. To będzie najważniejszy w moim życiu. Pamiętacie, co powiedziała matka Teresa z Kalkuty, kiedy ją dziennikarz pytał, matko, co dla Ciebie jest najważniejsze w życiu? Ten wywiad, co Pan ze mną go teraz robi. Dziś, teraz, nie przeszłość, nie przyszłość. Co jest najważniejsze w naszym życiu? Msza u świętej Anny, 24 stycznia 2010. Nie ma ważniejszej, bo mamy nad nią władzę. Oczywiście daję tu cudzysłów. A za godzinę najważniejszy będzie spacer na Starym Mieście czy powrót do domu. Nie żyjemy dziś i nie doznajemy wyzwolenia. Żyjemy wczoraj i jutro. Dlatego teraz niech ta msza święta będzie najważniejszym wydarzeniem naszego życia, w które zaangażujemy całe nasze serce. Amen.